Dzień dobry, zaczynamy Stadio Weszło. Krzysztof Roth, przed chwilą byliśmy w chłodnych Kielcach, teraz przenosimy się do słonecznej Hiszpanii. W Madrycie w tym momencie jest 16 stopni, świeci słońce, także pogoda zgoła inna niż chociażby w Warszawie i o kadrze Hiszpanów sobie będziemy właśnie rozmawiać, no bo wiele się działo w tym tygodniu, oczywiście jest przerwa na reprezentację, wczoraj Polska grała z Włochami, to o tym meczu na razie rozmawiać nie będziemy, natomiast ważne jest to, co działo się też z kadrą Hiszpanów, no bo w końcu są to nasi grupowi rywale, w końcu jest to drużyna, która jest pewnie wymieniana w gronie faworytów do ostatecznego triumfu. Będziemy o tym dzisiaj rozmawiać z Jakubem Kręcidło z Przeglądu Sportowego. Cześć Kuba.
Dzień dobry, cześć.
Słuchaj, może właśnie zacznijmy sobie od tego, że no pojawiła się pewna szyderka, można powiedzieć, z kadry Hiszpanów po tym zremisowanym spotkaniu ze Szwajcarią, gdy Sergio Ramos zmarnował dwa rzuty karne. Czy ta szyderka twoim zdaniem wtedy była zasłużona? No bo to, jak potem zaprezentowali się Polacy, no to trochę inna kwestia. Natomiast czy ta reprezentacja faktycznie zjechała poziomem?
Jeżeli spojrzysz na nią z punktu widzenia nazwisk, to bez wątpienia tak, no bo dzisiaj nie znajdziesz w kadrze nazwisk takie, jakie miałeś jeszcze parę lat wcześniej, gdy o sile drużyny stanowili piłkarze z absolutnego topu, jak Xavi, czy Iniesta, czy David Silva, czyli piłkarze, których jednym głosem wymienialiśmy z tymi największymi na świecie. Teraz ta drużyna jest na fali wznoszących, są piłkarze, którzy się wciąż rozwijają i drużyna, która wciąż jest w budowie. Ta szydera mi się wydaje kompletnie nieuzasadniona, bo tak naprawdę Hiszpanom się nie udały w ostatnim czasie dwa mecze, ten z Ukrainą oraz ten ze Szwajcarią, tylko że oba te spotkania powinni byli Hiszpanie bez kłopotu wygrać. Zabrakło im tylko i aż skuteczności. I to jest coś, co może w kontekście Hiszpanów martwić, że oni po prostu nie strzelają goli. To jest coś, co jest największym kłopotem Luis Enrique, tak? No bo jak spojrzymy sobie na 5 ostatnich meczów Hiszpanów, to w nich padły ledwie 3 bramki dla drużyny Luis Enrique, mimo tego, że w niej jest mnóstwo utalentowanych piłkarzy ofensywnie, no to właśnie to kuleje wykańczanie akcji, mimo tego, że tych sytuacji wcale nie brakowało, bo jak sobie patrzymy na mecz ze Szwajcarią, to Hiszpanie dali 20 strzałów. Patrzymy na mecz z Holandią, strzałów było 13. Na mecz przegrany 0-1 z Ukrainą, 21 strzałów i jedno uderzenie Ukraińców. Hiszpanie mają kłopoty w dwóch polach karnych, bo tak jak sami nie są w stanie zdobywać bramek i to jest ich główny kłopot w tym momencie, tak też nie dają poczucia bycia drużyną stabilną z tyłu w tym momencie. Bo widzimy to po golach, które stracili, tak? No, jak mówię, Ukraińcy dali 2 strzały, z czego 1 celny, Szwajcarzy 7, z czego 4 celne, Holendrzy też 7. Ta drużyna niby broni dobrze, ale jednak tego traci i może stracić nawet więcej, no bo w meczu ze Szwajcarią widzieliśmy, że pierwszy gol padł po błędzie Sergio Ramosa, który wyszedł zbyt wysoko w środku pola i został skarcony, ale później ten sam Ramos no, uratował drużynę przed utratą bramki na 0-2, kiedy wybił piłkę po fatalnym błędzie Unaia Simona. I dzisiaj tak naprawdę mam wrażenie, że Luis Enrique ciągle szuka. On zastanawia się, na którego bramkarza postawić, na jakie ustawienie, czy z 9, czy bez 9, czy nie wiem, z Busquetsa w środku pola, czy bez Busquetsa. Tutaj jest jeszcze bardzo dużo takich ruchomych części w tej drużynie. I myślę, że ten najbliższy mecz z Niemcami da nam wiele odpowiedzi właśnie na temat kadry Hiszpanii, bo no, myślę, że już w tym spotkaniu, które będzie decydujące dla kwestii awansu do fazy finałowej Ligi Narodów, Luis Enrique po prostu będzie musiał postawić na tych najlepszych piłkarzy, których w tym momencie ma. Wiadomo, że jest sporo kontuzji w tej drużynie. Brakuje Carvajala na przykład, czy Jesusa Navasa, bez których ta prawa strona obrony nie wyglądała tak dobrze, jak powinna. Ale mimo tego no Luis Enrique musi w jakiś sposób pokazać, jaka jest jego optymalna jedenastka, no bo na dzisiaj tak naprawdę ja nie jestem w stanie jej przewidzieć. Oczywiście są filary, jak Ramos, czy Oyarzabal chyba w tym momencie tak naprawdę.
Właśnie to zawahanie mnie bardzo rozbawiło.
No ale tak naprawdę, teraz sobie pomyślałem o tym, że kurczę, patrzysz na kadrę Hiszpanii, co myślisz Ramos i tak naprawdę trudno jest wskazać jakiegoś jednego pewniaka do gry, bo tam są wątpliwości. Rolę drugiego stopera wydaje mi się, że przejmie Pau Torres na stałe, no bo pokazał się z bardzo dobrej strony w meczu ze Szwajcarią, który zakończył się jednak remisem, ale tak naprawdę tam to jest atut i wada posiadania drużyny, w której nie ma gwiazd, bo piłkarzami takimi właśnie, którzy są dopiero na fali wznoszącej, jak Fabian, jak Olmo, jak Oyarzabal, jak Ferran i tak dalej, możesz spokojnie rotować, no bo to są piłkarze, którzy jeszcze nie mają ego, które charakterystyczne jest dla gwiazd tej najwyższej półki, a tak naprawdę no kiedyś było wiadomo, że jeżeli wychodzą Hiszpanie, no to jest prosty skład. Wychodzi Casillas od prawej, leci jakiś tam Carvajal, Ramos, Piqué, albo później grają Busquetsem, Xavim Iniestą, Villą, Pedro i nie wiem, Sergiem czymkolwiek. Tak? No to jest podstawa, którą Hiszpanie zdobywali największe trofea. Teraz jest to trochę bardziej chaotyczne. Oczywiście jest to niełatwe, no bo ta drużyna też gdzieś tam się musi zacząć wygrywać. Szczególnie w tej żelaznej 11, gdy musisz zagrać na Mistrzostwach Europy przynajmniej trzy kolejne mecze bardzo dobre, no bo w fazie puchorowej też ćwierćfinał, półfinał i finał i te mecze musisz wygrać. No i tutaj właśnie pojawia się zwątpienie, no bo choć mają bardzo dużo piłkarzy, to jeszcze brakuje tej drużynie stabilizacji i myślę, że trochę spokoju, bo tak jak mówię, no drużyny, które są stabilne, które są mocne, charakteryzuje efektywność, a Hiszpanie po prostu w tym momencie jej nie mają, bo tak jak mówiłem wcześniej, mają spore problemy ze zdobywaniem bramek i z zapobieganiem.
W ogóle można mieć wrażenie chyba, że trochę nam taka przemiana pokoleniowa w reprezentacji Hiszpanii no zawiodło mimo wszystko, bo był taki moment, co prawda był to moment już dość dawny, kiedy Alvaro Morata miał zostać numerem jeden w ataku Hiszpanów, tak, tym podstawowym napastnikiem. On wrócił teraz do reprezentacji po bardzo dobrym początku sezonu w Juventusie Turyn. No, miało to być tak, że postawi na takiego typowego killera, jakim jest Morata, Luis Enrique, i może to by była odpowiedź na problemy, natomiast okazało się, że już raczej tą odpowiedzią mimo wszystko nie jest. Oprócz tego mamy tylko cały czas zwiększające się wątpliwości, tak? No bo De Gea nie gwarantuje poziomu, o Kepie to już nawet nie wspominamy, no a co Unai Simon sobie wyczyniał za wycieczki poza pole karne w tym ostatnim meczu, to też wszyscy wiemy, więc no chyba faktycznie teraz jest więcej wątpliwości niż jakichś tam pewnych postaci do gry. A moje pytanie do ciebie jest a propos środka pola, no bo środek pola wydawał się zawsze taką formacją, w której Hiszpanie mieli mimo wszystko najmniej problemów. Czy teoretycznie, patrząc chociażby na te kadry na papierze, no powinni mieć najmniej problemów. A tymczasem, oczywiście, to jest akurat decyzja Luisa Enrique, że on na Szwajcarię wystawił środek złożony z Merino, Busquetsa i Fabiana, gdzie to, umówmy się, nie jest najbardziej dynamiczny środek pola na świecie.
To parę pobrakowało, tak? I tak, dokładnie
tak. Więc no, teoretycznie tam nie powinno być problemów. I jeżeli byśmy mieli stawiać na tę pierwszą jedenastkę, to pewnie byśmy tam postawili właśnie na Thiago, na Rodriego, ale czy to jest wystarczające, żeby pociągnąć tę drużynę do chociażby do półfinału?
No niestety nie mam przytomnej kuli, by to przewidywać. Tutaj naprawdę jest trudne, to jest bardzo trudne pytanie, no bo mam problem z oceną tej kadry Hiszpanii przede wszystkim pod tym względem, że ci piłkarze są, nie dają takich gwarancji jakości, jak on zawali, ci Xavi, Iniesta, czy cokolwiek inni giganci. Ci piłkarze mogą jednocześnie wygrać z każdym i przegrać z każdym. Czy postawisz na Thiago, czy postawisz na Canalesa, czy postawisz na Merino, czy na Fabiana, czy na dowolnego innego piłkarza półki bardzo dobrej, ale jednak niewybitnej, to możesz dostać od niego mecz znakomity i mecz przeciętny, bo słaby raczej się im nie zdarza, raczej po prostu poziom, który nie jest z tego najwyższego poziomu. I to jest coś, co by mnie martwiło trochę, gdybym był Luis Enrique, właśnie takie wahanie. Tym wahaniem bym pewnie próbował zaradzić właśnie dzięki regularnej grze jedną jedenastką. No ale kurczę, ci piłkarze są przemęczeni, to raz, a dwa, że no Luis Enrique wciąż szuka tego idealnego ustawienia. Nie pomagają mu w tym koronawirus, nie pomagają mu w tym kontuzje, bo teraz wypadł mu skadę na przykład Ansu Fati na 4 miesiące, gdy to wokół Fatiego miała się ta cała gra reprezentacji kręcić, albo przynajmniej miał być jej bardzo ważnym elementem, Ansu Fati. Nie wiem do końca, jak to Luis Enrique będzie widział. Dla mnie ta kadra działała najlepiej z Thiago w środku pola, bo on nadawał jej tempa, umiał kontrolować to, jak Hiszpanie, z jaką dynamiką grali i tak dalej. Tutaj w meczu ze Szwajcarią Hiszpanie zaczęli grać lepiej dopiero po wejściu na boisko Koke. Koke przeżywa trochę renesans swojej formy w ostatnim czasie. Ten rok w Atletico naprawdę zaczął bardzo dobrze i może się okaże, że to on będzie filarem kadry Hiszpanii, bo no dzisiaj to naprawdę jest strasznie trudno przewidzieć. Tam wielu piłkarzy, którzy mają mniej więcej podobne umiejętności, są na bardzo wysokim poziomie, ale tak jak mówiłem, to nie jest jeszcze taki poziom absolutnie topów, by móc mówić o tym, że będziesz wiedział za każdym razem, co ci ten piłkarz da. Ty stawiałeś Czadiego, to wiedziałeś, że on ci tam da 100 podań, które pójdą na 95% skuteczności i dzięki temu ta gra będzie mniej więcej kontrolowana. Tutaj to nie wyglądało tak dobrze, szczególnie ze Szwajcarią, która wcale nie była taka słaba, jak wielu się spodziewało. To ustawienie z trójką stoperów bohaterowymi i tak dalej pozwoliło im naprawdę solidnie postraszyć Hiszpanów w środku pola i zmusić ich do ciężkiej pracy. A tutaj ten środek pola, który był usłyszony właśnie z tak wolnych piłkarzy, bez wątpienia temu nie pomógł.
No dobra, a teraz skonfrontujmy może to, co się dzieje, bo wiemy, że no, nie wynika z tego też jakiś dramatyczny obraz, ale wcale nie jest jakoś super pozytywnie. Luis Enrique na pewno jakieś nowe rozwiązania musi znaleźć. Natomiast porównajmy to z tym, co się dzieje w polskiej reprezentacji u Orłów Jerzego Brzęczka. No będziemy z nimi rywalizować w grupie na przyszłorocznym Euro. Oprócz nas jest tam też Szwecja i Słowacja. Słowacja, tak. Czy to jest tak, że oni na pewno wyjdą z grupy, na pewno wygrają tę grupę, może inaczej, na pewno wygrają tę grupę, a my mimo tej szydery wcześniej, w poprzednim tygodniu w stosunku do Hiszpanów, raczej tak nie mamy z nimi szans, bo to jest wyższa klasa piłkarska?
Nie, na pewno nie skreślałbym na pewno szans Polaków na punkt, czy nawet na wygraną z Hiszpanami, no bo tak jak mówiliśmy wcześniej, ta drużyna jest po prostu bardzo nierówna. I ona może Polaków zlać 6-0, jak przegrywała kadra Smudzycz, nawet wyżej, kiedy im się ta gra będzie kleić, kiedy Ramos wykorzysta dwa karne, kiedy Ojarzabal będzie wyglądał dużo lepiej niż wyglądał w meczu ze Szwajcarią, kiedy wróci Ansu Fati, który jest w stanie rozrywać obronę rywala i radzi sobie nawet z silniejszymi od siebie fizycznie piłkarzami, ale też równie dobrze może być to reprezentacja Hiszpanii, która nie będzie w stanie wcisnąć piłki do bramki, która będzie szukała tego gola z jakichś dziwnych strzałów, czy będzie próbowała wejść piłką do bramki, która będzie marnowała nawet rzuty karne, no bo to się nie zdarza Ramosowi i zrobiono z tego większą dramę niż trzeba było zrobić. A tak naprawdę, gdyby Ramos wykorzystał przynajmniej jedno z tych dwóch jedenastek, jakie miał w meczu ze Szwajcarią, to pewnie byśmy nie krytykowali, byśmy się nie zastanawiali nad tym, czy ta Hiszpania jest taka słaba, a i tak dalej. Ta drużyna, jak mówiłem, ona ma swoje wady, które w tym momencie trudno jest przysłaniać w jakikolwiek sposób, ale naprawdę nie skreślałbym jej. Nie uważam jej dzisiaj za wielkiego faworyta do wygrania Mistrzostw Europy, no bo właśnie przez tę nierówność trudno jest ją do takiego traktować, ale może nie czarnego konia, ale drużyna, która jest dla mnie pewniakiem do wyjścia z grupy i drużyną, z którą nikt nie będzie chciał grać, no bo na dzisiaj myślę, że akurat te Francuzi są mocniejsi, czy Włosi, którzy mimo braków kadrowych grają swój futbol przez cały czas. Tutaj mamy jakichś panów, którzy wciąż mają naprawdę wielki potencjał i bardzo duże jakości w kadrze, żeby móc lekką ręką i go strącać, czy mówić, że nie będą w stanie zdobyć tego, że są tego. Dla mnie są na pewno jednym z głównych kandydatów do wygrania Euro.
Dobra, to zostawmy już tę kadrę, bo to wciąż są dywagacje, szczególnie przy takim Ansu Fatim poza grą na 4 miesiące. Przejdźmy może do tego, co się działo w La Lidze. Poprzednio, jak cię tutaj gościliśmy, no to zachwycaliśmy się Realem Sociedad, tak? Zachwycaliśmy się drużyną, która mimo tego, że nie jest w gronie faworytów, to jednak potrafi grać i punktować kolejnych rywali, czego Real i Barcelona póki co jakoś niesamowicie nie pokazali. No i doszło nam do tego zwycięstwo z Granadą. W ogóle może, może o co chodziło z tamtym meczu, bo, w tamtym meczu, bo tam pojechali wręcz juniorzy, jeśli chodzi o zespół Granady, a no nie przełożono tego spotkania.
No tak, tutaj mieliśmy ten kolejny etap zamieszania związanego z protokołami dotyczącymi koronawirusa, no bo tak naprawdę te protokoły UEFA i La Liga się od siebie różnią. Granada mówiła, że spełniła wszelkie możliwe protokoły i nagle się okazało, że jednak spełnia protokoły, ale UEFA, nie La Liga, a La Liga no po prostu nie zgodziła się na przełożenie meczu, no bo uznała, że Granada ją oszukała i nie zastosowała się do jej reguł. W skrócie sytuacja wyglądała tak, że w drużynie Granady w ciągu kilku, mniej więcej ostatnich dwóch tygodni, może półtora tygodnia, wykryto około 10 przypadków zachorowań na koronawirusa, z czego trzech było piłkarzy i reszta to byli członkowie sztabu szkoleniowego, w tym trener Diego Martinez. Tuż przed wylotem na mecz Ligi Europy z Omonią do Nicozji podjęto decyzję, że Granada wyleci w szerokim składzie, zabierze 23 piłkarzy, bo mieli prosto z Cypru lecieć do San Sebastian, gdzie na przykład 4 bramkarzy, to jest w ogóle nietypowe. Ale później się okazało, że na Cyprze jeden z piłkarzy się okazał zakażony, jeden z zawodników, którzy byli wtedy w kadrze, już pamiętam, o kogo tam konkretnie chodziło, ale jeden z zawodników okazał się zakażony, piłkarze zagrali mecz, no ale później w związku z przepisami La Liga Granada musiała dostarczyć i testy, które dawały negatywny wynik na koronawirus u piłkarzy, którzy byli, i musiała zabrać na mecz to San Sebastian piłkarzy, których nie było w kadrze na mecz z Omonią. Tak, okazuje się, byliśmy w sytuacji, w której Granada, która zabrała 23 piłkarzy na mecz do Nicozji, nagle została jedynie z piłkarzami, którzy wracali do zdrowia, jak Soldano czy Molina, czy z piłkarzami, którzy byli zawieszeni, czy wręcz z juniorami, no bo sporo piłkarzy z kadry B właśnie zostało zabranych do Nicozji jako część tego 23-osobowego składu. Granada czuła się pokrzywdzona, La Liga twierdziła, że za mała protokół, prawda leży pewnie gdzieś tam po środku, no bo w tym chaosie prawdy może być trudno się połapać. No ale tak czy siak do San Sebastian Granada pojechała w składzie mocno przetrzebionym. Tak naprawdę jakbyśmy dzisiaj ten mecz mieli go analizować po raz kolejny, to gdyby Real Sociedad go przegrał, to mógłby składać wniosek o Valtovera, no bo Granada w drugiej połowie już nawet nie miała na boisku 5 regulaminowych piłkarzy z pierwszego zespołu. Ale to był w ogóle irracjonalny mecz. Narzekał na jego zagranie trener Emanuel Alguacil, który twierdził, że to było bez sensu. No bo choć jego drużyna zdobyła 3 punkty, to tak naprawdę na tym się ten mecz mógł skończyć. I nie trzeba było pograć, no bo spójrzmy nawet na skład, jak Granada wyszła na Anoeta. Mieli ledwie 8 rezerwowych na ławce. Mieli Kennedy'ego, czyli ofensywnego pomocnika na lewej obronie. Jorge Molina, czyli super snajpera w środku pola. Dziwnie to wyglądało, tak? Dochodziło do tego fakt, że na ławce rezerwowych byli przynajmniej sami juniorzy. Tego pamiętam chyba 11 z 18 tych piłkarzy, którzy byli w kadrze Granady, czy 19 piłkarzy, którzy byli w kadrze Granady, tylko kilku miało styczność kogokolwiek z pierwszym zespołem wcześniej. Tutaj mamy bramkarza Angela Jimeneza, który wszedł do 11, którego sędzia musiał uczyć, jakie są zasady bronienia rzutów karnych, bo nie do końca je rozumiał. Jest po prostu tak młodym i tak doświadczonym zawodnikiem. I tak naprawdę, kiedy było 2-0 po 30 minutach w tym meczu, to można było równie dobrze to spotkanie zakończyć. Real Sociedad zagrał w pierwszym składzie, ale też szybko Imanol pościągał swoje gwiazdki i no po prostu ten mecz nie był najlepszym do oglądania spektaklem, co tu dużo mówić. Real Sociedad to chyba ponad 20 strzałów, mógł to spotkanie wygrać zdecydowanie, wyżej skończyło się na 2-0 i po prostu na meczu, o którym wszyscy chcieliby dzisiaj zapomnieć, bo tego się po prostu nie dało oglądać. Jedynymi osobami, które były zadowolone, byli pewnie ci chłopacy z Granady, którzy dostali szansę występu w pierwszej drużynie, którzy naprawdę przyzwoicie się pokazali.
Tak, to prawda. Myślę, że to był w ogóle jeden z najłatwiejszych meczów w karierze trenerskiej Imanola Alguacila, no bo umówmy się, to były tak naprawdę 3 punkty oddane za darmo i tak jak mówisz, można było swoje gwiazdy już zacząć oszczędzać. Kontynuując wątek Realu Sociedad, Lustondo udzielił wczoraj wywiadu i powiedział, że ma nadzieję, że to, czego teraz doświadcza w Realu Sociedad, to jest początek czegoś pięknego. Czy ty... Okej, to są jego nadzieje, to jakby nie możemy z tym dyskutować, natomiast czy uważasz, że to może być początek czegoś pięknego na dłuższą metę, tak? Na taką metę, jaką jest oczywiście Mistrzostwo Hiszpanii?
No znowu jest trudno jest to przewidywać. Mi się wydaje, że Real Sociedad nie będzie w stanie w tym roku zdobyć mistrzostwa, no bo prędzej czy później spuchnie, tak jak spuchł pod koniec ubiegłego sezonu, w tych ostatnich 11 kolejkach, gdy wypadł prawie poza miejsca w europejskich pucharach. Tutaj mamy Real Sociedad, który jest w tym momencie liderem głównie dlatego, że Atletico nie wygrało jeszcze wymaganej liczby, takiej samej liczby meczów. Tak, Atletico gdyby wygrało jedno z dwóch spotkań zaległych, to ono skakuje na fotel lidera. Jesteśmy w zupełnie innej sytuacji. Już mówimy dalej o rewelacji, ale już nie o liderze, tylko o drużynie, która gra pewnie ponad oczekiwania. Mi się w Realu podoba to, że oni konsekwentnie, krok po kroku idą po swoje. Za kadencji Imanola, która się zaczęła mniej więcej 2 lata temu, oni są na ciągłej fali wznoszącej. Ta drużyna cały czas się rozwija, cały czas jest do niej coś nowego wnoszone. Nie sprzedają gwiazd, nie tracą najważniejszych piłkarzy, cały czas dokładają kolejnych z Zubiety. Dzisiaj w kadrze jest, z tego co pamiętam, chyba 18-25 zawodników wychowanych w Zubiecie, tak? To jest w ogóle jakiś kolosalny wynik i dowód na to, że dzisiaj, jeżeli jesteś Baskiem i chcesz grać w La Liga, to wybierasz nie Atletyk, jak jeszcze kiedyś trzeba było robić, tylko Real Sociedad, bo z niego ta droga jest zdecydowanie krótsza. Imano z drużyny to prowadzi w swoim stylu jako kolejny z baskijskich trenerów, którzy stawiają drużynę ponad swoją osobą. To trener, który jest w cieniu, a trener, który bardzo dobrze umie docierać do młodych zawodników, no bo przecież przez ostatnią dekadę był związany z drużynami młodzieżowymi czy rezerwami Realu Sociedad. Tam jest jasna, spójna filozofia. Wszystkie drużyny młodzieżowe grają w takim samym stylu, mają sprecyzowanych piłkarzy, których chcą produkować, to im się udaje. Widzimy to po bocznych obrońcach, widzimy to po stoperach, widzimy to po środkowych pomocnikach. Tam naprawdę jest na kogo patrzeć i fajnie, że La Liga w końcu przeżywa historię związaną z drużyną, która nie tylko wygrywa, nie tylko punktuje, ale też do tego gra naprawdę ładny futbol, no bo ostatnio te rewelacje La Liga raczej były drużynami, które było dość ciężko oglądać. Tutaj Granada, która gra jak mini Hetafe, która
gra jak Hetafe.
Teraz zachwycamy się Kadyksem, który też gra jak Hetafe tak naprawdę. I wcześniejsze rewelacje też nie były drużynami, które się po prostu dobrze oglądały. Nawet Valencia Marcelino też nie była ekipą, na którą się patrzyło i smokało, że to cudowna, wielka Valencia. Tak? Nawet patrzymy na Sevilla, Juliana Lopetegiego. I to też jest drużyna, która bardziej oszczędnie, która też nie strzela dużo goli, która raczej po prostu kontroluje mecze dzięki swojej znakomitej defensywie i wybieganiu. A paradoksalnie te drużyny, które zachwycają nas, które czytaj na przykład Levante i Huesca, dzisiaj są w strefie spadkowej. Więc ja mam nadzieję, że ta historia związana z Realem Sociedad potrwa. Tutaj na pewno jest fundament bardzo mocny, tylko pytanie, czy to rzeczywiście się uda utrzymać. Na razie jestem zdziwiony tym, że ta drużyna gra na tyle dobrze, tym bardziej, że rywalizują na dwóch frontach już w tym momencie, bo jeszcze w Lidze Europy tam przegrali z Napoli, ale to była porażka, którą tak naprawdę ponieść mógł każdy, której nie wyciągałbym jakichś tam rekolejnych wniosków. Bardziej by mi imponował fakt, że Imanol w tym sezonie skorzystał chyba z 27 albo 8 piłkarzy i mimo tego, że do rotacji dochodziło przez cały czas, to drużyna cały czas miała swój styl. I to jest coś, czym można porównać na przykład do Włochów Mancziniego, którzy, co widzieliśmy w meczu z Polską, nawet pozbawieni połowy składu, są w stanie grać ten sam dokładny futbol i osiągać takie same satysfakcjonujące wyniki.
To prawda. Ja jestem w ogóle ciekaw, bo w tej kolejce, która nam nadchodzi w ten weekend, Real Sociedad zagra właśnie z Cadiz i jestem ciekaw, jak Imanol Alguacil ustawi swój zespół, jak w ogóle Sociedad zagra przeciwko takiemu rywalowi, który zdecydowanie będzie grał głębiej, ale to się okaże. A przechodząc do kolejnego tematu, to niewątpliwie jest nim ekipa Walencji, która pokonała Real Madryt 4-1 w ostatniej kolejce, choć chyba nie był to dobry mecz Walencji, tak? W sensie Walencja nie zagrała dobrego meczu, grała raczej słabo. Natomiast no, jeżeli rywal daje ci takie prezenty jak trzy rzuty karne i samobój, no to grzechem jest chyba tego nie wykorzystać. Więc powiedz mi, czy to jest taki błysk na zasadzie wykorzystania beznadziejnej postawy Realu Madryt, czy też może zapowiedź czegoś fajnego?
Nie no, a ten wynik poszedł w świat, ale poszła też jakaś fama, że to był znakomity mecz Walencji, chyba mecz Realu, podczas gdy to ani nie był świetny mecz Walencji, ani taki dramatyczny mecz Realu. Tutaj no naprawdę na wyciąganie, to jest jeden z meczów, w przypadku w którym wyciąganie wniosków na podstawie wyniku jest kompletnie pozbawione sensu. No tak jak powiedziałeś, Real tę wygraną Walencji sprezentował. No, to, co się działo w obronie królewskiej, to była jakaś katastrofa. Trzech obrońców prokuruje rzuty karne, jeden, który nie prokuruje, zdobywa samobójczą bramkę. Naprawdę, jak z koszmaru przebieg meczu. A Walencja wykorzystała te problemy, które Real ma z tym, że Marcelo zostawia bardzo dużo miejsca za sobą, że na drugiej stronie boiska Lucas Vázquez i Marco Asensio sobie nie byli w stanie poradzić z Gają. No, oni mieli swoje atuty, tak? Ale na przykład jak patrzymy na Carlosa Solera, który był bohaterem tego meczu, no to tak naprawdę on też nie zagrał jakiegoś spektakularnego meczu. Po prostu wykorzystał trzy rzuty karne. Najlepsze na
boisku. No i Thibaut Courtois był bliski wyciągnięcia każdego z tych rzutów karnych, a jednego nawet to wyciągnął, prawda?
To też prawda. Więc tutaj uciekłbym raczej od zachwytów nad Walencją, uciekłbym od krytyki Realu Madryt. Wiadomo, że takie mecze nie powinny się mu zdarzać, no ale wiemy doskonale, że to już nie jest ten sam Real Madryt, co jeszcze kiedyś, i to już nie jest taka, to już nie jest drużyna, która daje jakąkolwiek pewność w dowolnym aspekcie gry, którą stać i na to, co najlepsze, i na to, co najgorsze. I tutaj widzieliśmy to w najlepszym obrazie, nie? Oglądając spotkanie przez pierwszych, tam nie wiem, pół godziny, 25 minut, miałem wrażenie, że to będzie komfortowo wygrane Realu, kiedy Benzema zdobył bramkę na 1-0. Tu sobie pomyślałem, że po wszystkim, dziękuję bardzo, można iść robić inne rzeczy w niedzielne wieczór. To się okazuje, że tutaj po prostu coś nagle odłączyło prąd jednemu, drugiemu, trzeciemu i tutaj wszystko, kurczę, zaczęło się walić jak z domek z kart. Tak naprawdę to pewnie nie będzie pierwszy i ostatni taki mecz w przypadku Realu Madryt. No bo znowu wracam do tego, co mówiłem wcześniej, że tym drużynom po prostu trudno jest ufać. I Walencja, ona wygrała 4-1. To fajnie, że dostanie na pewno wiatru w żagle dzięki takiemu zwycięstwu. Będzie to wynik, który będzie wspominany w jakiś tam sposób, że te drużyny na coś tam jednak stać. Ale też no, nie powinien w jakiś tam sposób zakrywać tego, że tej Walencji nie stać na zbyt wiele. To był po prostu to zwycięstwo było wypadkiem przy pracy, a nie jakimś tam realnym dowodem siły tej drużyny.
No tak, no wystarczy też zerknąć w statystyki, bo tam w każdej statystyce oprócz interwencji bramkarza i fauli popełnionych, no to Real Madryt był lepszy od Walencji, także to też nam mimo wszystko sporo mówi. Słuchaj, a wspomniałeś o Carlosie Solerze, autor hat-tricka, oczywiście z rzutów karnych to się raczej nie zdarza zbyt często. Czy Carlos Soler to jest gość, który może być w przyszłości kapitanem Walencji? On zostanie w tym klubie, wiesz, jak są takie postacie jak na przykład Gigi Buffon, który został w Juventusie mimo zdegradowania klubu. Czy Carlos Soler może być kimś takim, kto będzie w tej Walencji zostawał i czekał może na lepsze czasy, na lepszy zarząd, na lepszego właściciela? Czy też to jest kolejny gość do wyciągnięcia przez taki na przykład Manchester City, Pepa Guardioli?
Ja nie wiem, czy Soler jest piłkarzem na City Guardioli. To jest bardzo dobry zawodnik, ale też ma jakiś tam ma swój sufit i myślę, że on powoli do niego gdzieś dociera. Ta droga do tego sufitu Carlosa Solera jest też dość dziwna, bo on do dzisiaj nie wie do końca, na jakiej pozycji chce grać, na jakiej pozycji czuje się najlepiej i na jakiej pozycji powinien występować w przyszłości, bo zaczynał na skrzydle, później był przesuwany gdzieś do środka, raz grał głębiej, raz grał wyżej. Tutaj cały czas jest taka faza poszukiwań, ten chaos, który się dzieje w Walencji, wcale mu nie pomaga. I pamiętajmy, że on jak wchodził do drużyny, to był przedstawiony jako super wielki talent, jako piłkarz, który pociągnie całą generację w Walencji i tak dalej. I jednak trochę mam wrażenie, że nie dowozi. Jest dobry, ale jeszcze nie jest aż tak dobry, żeby móc widzieć go w najlepszych klubach na świecie. czy zostanie w Walencji na całą karierę, to jest, myślę, bardziej prawdopodobne rozwiązanie, biorąc pod uwagę jego przywiązanie do Walencji i tak dalej. Ale to też nie jest tak, że on nie dostał po głowie od tego klubu. Pamiętajmy, że on ostatnio udzielił wywiadu w Kopę, gdy tuż po tym, jak Kondogbia na Instagramie spotykował Anila Murtiego, mówił, że nie podoba mu się to, co klub robi, że w dziwnych okolicznościach nie dali mu numeru 10, że decyzje były podejmowane przez że w ogóle nie rozmawia z Murtim, że decyzje podejmowane przez działaczy są złe i tak dalej. Więc nawet jak patrzymy na chłopaka, który jest z Walencji, który jest walencjonistą od dziecka, który przez cały czas deklaruje i demonstruje swoją miłość do klubu, no to jednak sytuacja jest na tyle chaotyczna, czy na tyle nieprzewidywalna, że trudno jest cokolwiek przewidywać.
Słuchaj, na koniec zapytam cię o obecnego wicelidera, czyli ekipę Villarrealu. W ogóle jak to śmiesznie wygląda, jak masz na podium Real Sociedad, Villarreal oraz Atletico. Villarreal, jeśli w ogóle pominiemy ten mecz z Cadiz zakończony 0-0, gdzie wiemy, że też wiele ekip będzie miało z nimi problemy na pewno w tym sezonie, no to Villarreal w ostatnich 7 meczach 6 zwycięstw plus remis. Praktycznie tych goli nie tracą w lidze. W Lidze Europy trochę gorzej pod tym kątem. Sporo też bramek strzelają. Teraz będą grali z Realem Madryt. Jak ty na to spotkanie patrzysz? No bo wiemy, że Real jest kontuzjami czy różnymi nieobecnościami zdziesiątkowany, nie zagrają z powodu koronawirusa. Najprawdopodobniej Casemiro, Eden Hazard czy Militao. Czy to jest też taki moment, w którym ta siła, powiedzmy, Villarrealu może się tak trochę skonsolidować i może zacząć grać jeszcze lepiej Villarreal, wygrywając z królewskimi? Czy to jednak jest trochę za daleko?
Nie, no myślę, że Villarreal jak najbardziej może powalczyć z Realem. Dlaczego miałby nie walczyć? Na ten Real w tym sezonie przegrywał z Kadyksem, przegrywał z Szachtarem, przegrał z Valencią. No nie jest to drużyna, która mówi, że nie, no to jest potęga, która rozwali ligę i wygra 38 kolejek, tylko że to jest po prostu duży zespół, którego tak naprawdę jedynym głównym powodem do strachu jest nazwa, jest historia i tak dalej. Jak patrzymy na Real, to ja nie widzę drużyny, której bym chciał się bać, tym bardziej w sytuacji, w której, jak powiedziałeś, niepewny występ Casemiro, a bez niego ta drużyna traci jednak troszkę na takim spokoju w obronie, na fundamencie jakimś. Jak spojrzymy na Casemiro, który na starcie tego sezonu grał naprawdę kiepsko, to jednak z nim jest jakaś tam stabilność tej drużyny. Bez niego to wszystko się zaczyna bardziej chwiać, a efekty widzieliśmy na Mestalla. Co do Villarrealu, to po przegranym 0-4 meczu na Camp Nou Unai Emery zmienił ustawienie tej drużyny. Oni zaczęli grać, już odeszli jakby od ofensywniejszego wariantu z Daniem Pareko grającym jako ten defensywny pomocnik, to w ogóle było irracjonalne, bo często wysyłanego na karuzelę, ale postawiono na bardziej kompaktowe ustawienia, które dają no właśnie większą stabilność w środku pola. Przede wszystkim do drużyny wrócił Trigueros, wszedł Iborra, zaczęła się ta gra bardziej, no stała się dużo bardziej fizyczna, przeszedł na 4-3-3 zamiast 4-4-2 i to naprawdę dobrze, to naprawdę działa w tym momencie w Villarrealu. Bardzo podoba mi się Mario Gaspar na prawej stronie obrony, że Rad Moreno demonstruje klasę międzynarodową już od dłuższego czasu. Paco Alcacer jest w tym momencie w znakomitej formie i zastanawiałem się, dlaczego Luis Enrique nie zdecydował się na niego postawić. I tak naprawdę mamy Villarreal, który szybko zaczął nadrabiać to, co stracił na Camp Nou, no bo ten mecz w jakiś tam sposób jednak przekreślił, albo przyczynił się do stworzenia rysu na wizerunku Emery'ego, na wizerunku Villarrealu, no bo trudno było traktować poważnie drużynę, która jedzie na Camp Nou, która tak szybko, i to w tak słabym stylu, dostaje czwórkę. Od tego czasu Villarreal pokazał się z bardzo fajnej strony, na przykład z Atletico na Wanda Metropolitano, a później spokojnie, krok po kroku ugrywał kolejnych rywali. I tutaj czuć rękę Unaja, że ta drużyna zaczyna funkcjonować tak, jak on chce, że zaczyna pracować, że no, mi się bardzo na przykład podoba Villarreal w ataku. To zawsze była jego mocna strona, ale jednak teraz jest to bardziej usystematyzowane, że widać, że na prawej stronie, że raz częściej wchodzi do środka, zostawiając bardzo dużo miejsca Mario, że Moy Gomez ma dużo wolności na lewej stronie, że ten Parejo, którego wszyscy już wyśmiewali i mówili, że to dziad, że się do niczego nie nadaje i że najlepiej jest szybko go zwrócić do Walencji, jednak jest w stanie coś tam tej drużynie dać. Więc tak naprawdę mamy drużynę naprawdę bardzo, bardzo, bardzo solidną, która po tym jednym, po falstarcie na Camp Nou, no bo tak to chyba trzeba określić, w końcu złapała wiatr w żagle i naprawdę płynie w kierunku europejskich pucharów. To na pewno, może i wyżej, bo no w tym momencie trudno jest ją skreślać z walki o jakiekolwiek trofeum.
No to miejmy nadzieję po prostu sobie i państwu. Tego życzę, żeby Villarreal wszedł na tę drogę, ale dopiero po meczu z Realem Madryt. Dziękuję ci, Kuba, za dzisiaj. Był z nami Jakub Kręcidło, Przegląd Sportowy.
Dziękuję bardzo.
I zapraszam na krótką przerwę i po chwili wracamy z rozmową o Barcelonie. I wracamy na antenę Weszło FM. Jest już z nami Julia Cicha, redaktor naczelna portalu fcbarsa.com. Cześć, Julia.
Cześć.
Słuchaj, zacznijmy sobie może od tego, czy ty lubisz przerwy reprezentacyjne, bo ja na przykład nie lubię, choć no chyba piłkarze Barcelony mają trochę szczęścia, bo na przykład taki Sergio Busquets, który doznał kontuzji, chwytał się tam za więzadła, faktycznie początkowo potwierdzono, że to jakiś tam uraz więzadeł, okazało się, że ten uraz więzadeł jest dość delikatny i nie będzie go tylko przez półtora tygodnia na boisku. Czy lubisz przerwy reprezentacyjne?
Nienawidzę, naprawdę. To jest dla mnie straszny sezon ogórkowy, kiedy tak naprawdę nie ma czego oglądać, bo poza wielkimi turniejami fanką piłki reprezentacyjnej zdecydowanie nie jestem. Czy to mecze towarzyskie, czy Liga Narodów, która właściwie dla mnie jest też czasami towarzyskimi, no kompletnie mnie jara jakoś. I czasem coś obejrzę, ale to jest raczej takie wyczekiwanie na powrót rozgrywek klubowych. No a do tego, tak jak wspomniałeś, kontuzje właśnie, które się przydarzają bardzo często. No Busquets, to zdania są na pewno podzielone, czyli jedni się cieszą, że nie pogra przez jakiś czas, te trzy tygodnie. Słyszałam też, że cztery mecze być może, więc nawet jeszcze mniej. A inni płaczą, że jednak znowu przez te reprezentacje ktoś wylatuje. Ale na szczęście odpukać, bo jeszcze przed nami kolejne spotkania, nie było tych urazów bardzo dużo jakoś.
Słuchaj, bo ja tak widzę kilka powiedzmy analogii do tego, co się w Barcelonie działo w dość podobnym okresie zimowym rok temu. No i może bym zaczął od tego, że rok temu wysłano na wypożyczenie Carlesa Lenie, sprzedano Carlesa Pereza. Teraz nam chyba wczoraj gruchnęła wiadomość, że Barcelona już planuje wypożyczyć, że to już jest właściwie podjęta decyzja, żeby wypożyczyć Riquiego i żeby znowu Alenie wypożyczyć. Oczywiście to się spotkało z różnym, raczej negatywnym przyjęciem przez kibiców Barcelony. Czy to nie jest tak, że Katalończycy się pozbędą swoich dwóch kolejnych zawodników ze środka pola i będą jakieś kontuzje, przydarzy się jakiś wypadek, oczywiście nie życzymy, ale ktoś się na przykład zarazi koronawirusem i znowu trzeba będzie łatać Sergim Roberto w środku pomocy?
Znaczy wiesz, no, przede wszystkim, żeby kogoś wypożyczyć, to on się musi zgodzić na to. A z tego, co mi się wydaje, to przynajmniej Ricky Puig się nie wybiera nigdzie. I są oczywiście plotki o Portugalii, bodajże Benfica i Porto. Też o Alenie się mówi. Czy to o Getafe, czy o Anglii, Włochach, katalońskie media starają się zapełnić właśnie tą reprezentacyjną pustkę kolejnymi doniesieniami i myślę, że Alenia może odejść i szczerze mówiąc powinien odejść. Tak samo Ricky, no bo to jest straszny, oklepany slogan, ale młodzi piłkarze muszą grać naprawdę. I czy to w Barcelonie, czy nie w Barcelonie z potencjalną szansą na powrót w przyszłości, ale szkoda kariery i szkoda potencjału, który z pewnością jakiś mają. A co do tego, czy w Barcelonie nie brakowałoby pomocników po ich odejściu? Nie, uważam, że nie, szczególnie w tym ustawieniu 4-2-3-1, gdzie jest właściwie do obsadzenia tylko dwójka pivotów, no bo tutaj i Alenia, i Ricky byliby rozpatrywani raczej tylko na te pozycje. No to tam jest Busquets, Pjanić, Frenkie i Sergi Roberto jest na następny w kolejce, powiedziałabym, wciąż przed Rickiem i przed Alenią, no, a jak nie, to zawsze nasz niezawodny Mateusz Fernandez mógłby zanotować tak wejście smoka.
Może w końcu jakieś minuty, bo chyba nawet na treningach go nie widać, tak szczerze mówiąc. Słuchaj.
Niby tam jest, ale.
No,
w prezentacji nie było nawet, wiesz.
No widać, jak go traktują nawet ci, którzy teoretycznie tą drużyną zarządzają. Oczywiście, że oni powinni grać, to jakby nie podlega wątpliwości. No pytanie, czy to jednak nie jest też trochę wybór takiego. No, wybór zależny od trenerów Barcelony, tak? Że może temu damy pograć w takim meczu, temu damy pograć w takim, żeby po prostu nie odchodzili. No ale faktycznie, tak jak mówisz, jeżeli Barcelona potrzebuje tylko dwóch takich bardziej defensywnych pomocników, pivotów, jak to Hiszpanie mówią, no to może i wystarczy. Zróbmy sobie mały kącik takich instytucjonalnych rzeczy, no bo wiemy, że ostatnio w Barcelonie się dzieje, ale chyba od, powiedzmy, naszej ostatniej rozmowy, gdzie tu gościliśmy Adriana Białkowskiego, to się zbyt wiele nie zmieniło, poza nowymi deklaracjami Wiktora Fonta. Czy to, że on tak twardo się wypowiada i mówi jasno, że no Neymara nie chcemy z powrotem, bo on odszedł i nas pozwał, czy to mu może nawet wśród tych najstarszych kibiców Barcelony, wśród tych najstarszych socios przysporzyć mimo wszystko sympatyków? Czy to jest trochę taka kiełbasa wyborcza?
Wiesz co, to nie jest nowość, wbrew pozorom. On to o Neymarze to już mówił dawno temu, więc skoro to powtarza teraz, to z pewnością ma w tym swój cel jakiś. Chcę się przypomnieć. I też tego, co wiem tam po ankietach różnych w mediach, kibice Barcelony są w kwestii Neymara bardzo podzieleni, ale jednak większość byłaby przeciwko jego powrotowi, więc to jest raczej takie działanie pod publiczkę, no a przy tym w zgodzie z obecnymi finansami klubu, których praktycznie nie ma, no więc takie dywagacje na temat powrotu Neymara to jest jak rozmawianie o wysłaniu Messiego na Marsa, no jasne, można gadać, ale szans na to nie ma. A czy jego pomysły spodobają się socjus? No, z tego, co wiem, to aktualnie mówi się, że największe szanse na wygraną ma właśnie Font i Joan Laporta, który wciąż nie potwierdził, że wystartuje, no ale to jest podobno kwestia dni, także wszyscy są już prawie tego pewni. Tylko, że obawiam się, czy Font się nie przeje trochę kibicom Barcelony i socios przede wszystkim, ponieważ strasznie go jest dużo. On się pojawia wszędzie i mam powoli wrażenie, że otworzę lodówkę i tam też będzie Wiktor Font, który opowiada właściwie o tym samym ciągle. No, prezentuje te nowe osoby. Dzisiaj opowiedział właśnie trochę więcej o swoim projekcie, też przedstawił kolejnego członka swojego sztabu, tym razem to jest dziennikarz katalońskiego dziennika Ara, z którym sam Font też ma powiązania, osoby krytykowany zresztą, ponieważ od razu mówiono, że powiązania z mediami, no to tak jak zarząd Bartomeu i Mundo Deportivo. Wiadomo, że tam były układy niezłe, ale no to jest od zawsze, a z kolei Laporta miał układy ze sportem katalońskim, także. No ale tutaj właśnie Font w miarę sprawnie działa i powtarza ciągle, że buduje ten swój projekt już od 5 lat przynajmniej, więc myślę, że on jest w stanie do siebie przekonać. No, tylko właśnie pytanie, czy jak nie przyjdzie Laporta i nie przypomną sobie kibice złotych czasów, to nie pójdą za głosem serca bardziej i po prostu zagłosują na to znane zło, powiedzmy.
Słuchaj, a no bo to tyle, jeśli chodzi o takie najbardziej... Choć nie, wiesz co, mam jeszcze jedną sprawę do ciebie, bo też wyszły dwie informacje. Pierwsza to taka, że Barcelona żąda zwrotu 10 milionów od Neymara, bo sama za dużo mu zapłaciła, bo coś tam tak. źle wpisali do Excela, już wpisali, więc niech zostanie. I jednocześnie wyszła też informacja, że Leo Messi wciąż ma zaległe 33 miliony pensji. Czy nie pensji, to był chyba bonus do pensji, tak? Za przedłużenie kontraktu w 2017 roku. Razem to są 43 miliony, kasa zdecydowanie wystarczająca do tego, żeby w zimowym oknie sięgnąć po Depaya i Erika Garcia. Natomiast no, Barcelona będzie musiała ją wypłacić byłemu już piłkarzowi i jednemu z obecnych piłkarzy. Czy takich kwiatków będzie jeszcze więcej, czy to już może być końcówka tych rzeczy, które wychodzą po latach dyktatury, powiedzmy, Bartomeu?
Na pewno tego będzie więcej, tylko właśnie pytanie, po jakim czasie to odkopią? Czy to już kolejny zarząd, czy za 20 lat wciąż tam jakieś procesy będą trwały? A w kwestii tych pieniędzy Neymara, to on je już ma. I to on powinien zwrócić Barcelonie te miliony,
tak,
a jeśli tego nie zrobi, to tak jakby przepadnie, ponieważ to tam wykrył chyba Urząd Skarbowy. Więc o dziwo Barcelona może dostać od niego 10 milionów i jeśli wygra w sądzie z nim o kolejne bodajże 40 milionów, których on się domaga za ten słynny podpis tam pod przedłużeniem umowy, po czym zaraz odszedł do PSG i tego bonusu nie otrzymał. Także Barcelona wbrew pozorom się może wzbogacić, albo przynajmniej właśnie otrzymać pieniądze na zapłacenie zaległej premii Messiemu, ale to jest wszystko tak strasznie zawiłe i bezsensowne, że ja tylko czekam i sama sobie utworzę właśnie Excela na plus, na minus i kiedy to, gdzie będzie, jak wychodzi, naprawdę.
Myślę, że będzie bardziej wiarygodny niż ten, na bazie którego wypłacono Neymarowi pieniądze. Słuchaj, zostało nam niecałe... No, myślę, że tak będzie. Zostało nam niecałe 5 minut, więc mam do ciebie ostatnie pytanie a propos meczu z Atletico, który też się zbliża wielkimi krokami. Będzie to niewątpliwie mecz trudny, niekoniecznie chyba Barcelona jest faworytem. Jaki ty byś wystawiła skład na to spotkanie? Wiemy, że Filipe Coutinho jest na ostatniej prostej, jeśli chodzi o swój proces zdrowienia czy powrotu na boisko. Wypadł za to Sergio Busquets, nie ma Ansu Fatiego, Griezmann jest Griezmannem, to wiemy. Na jaki ty byś postawiła skład?
Myślę, że w obronie to raczej będzie pewnie niespodzianek. Czyli Alba z lewej, Roberto z prawej, dalej Senki i Pjanić z braku laku. Później na tej słynnej pozycji media punta obstawiam, że zagra Pedri, albo przynajmniej chciałabym, żeby zagrał Pedri, bo ponieważ do Coutinho nic w tym sezonie absolutnie nie mam. Spisuje się naprawdę lepiej niż oczekiwałam, ale jest świeżo po kontuzji, więc myślę, że można by go w razie czego wprowadzić na przykład z ławki w drugiej połowie. No, Messi to Messi, wiadomo. Myślę, że Griezmann zagra na pewno. Gdzie on zagra, to Po pierwsze nie wiem, a po drugie to nie ma znaczenia, ponieważ Griezmann jest tak samo beznadziejny na każdej pozycji, co już odkryliśmy, na jego nominalnej pozycji, którakolwiek by to nie była, jest tak samo kiepski. przykro mi to mówić, ale tak, tak jest niestety.
No przynajmniej no w Barcelonie, bo w reprezentacji Francji ten mecz z Portugalią bardzo udany, no ale to chyba już kwestia mentalna bardziej, coś jak kiedyś właśnie Coutinho.
Tak, chyba tak. Tak samo już było do tym karnym przestrzelonym widać, że on już potrzebował tego typowego pustaka, który w sumie też go nie podniósł raczej na duchu. No a ostatnie miejsce, czyli za kontuzjowanego Fatiego, no to myślę właśnie Dembele, który o dziwo się jeszcze nie rozsypał i spisuje się całkiem nieźle, chociaż ja mu dalej nie ufam, jestem podejrzliwa co do niego. Ale taki właśnie nieprzewidywalny piłkarz, bardzo szybki, który sam czasami nie do końca wie, co on zamierza zrobić na poukładane Atletico, to może być bardzo dobry sposób.
No zobaczymy, na pewno to będzie też bardzo ciekawe spotkanie, bo Atletico, no myślę, że nie zagra zbyt defensywnie, też trzeba pamiętać, że Diego Simeone nigdy w lidze za swojej kadencji w Atletico, która już trochę czasu trwa, Barcelony nie pokonał, także na pewno to będzie fajne widowisko, no i też się okaże, kto wyjdzie z niego zwycięsko. Myślę, że ten, kto wyjdzie z niego zwycięsko, będzie miał bardzo dobrą sytuację przed tym maratonem spotkań, które nas niedługo czekają. Ja już Ci, Julia, dziękuję. Była z nami Julia Cicha, redaktor naczelna portalu fcbarca.com.
Dzięki.
Dzięki również. My się słyszymy za tydzień. Już będziemy mieli dużo więcej nowych informacji. Przypominam, że wraca już w ten weekend La Liga. Już nie będziemy musieli oglądać reprezentacji. Także trzymajcie się ciepło i słyszymy się za tydzień. Cześć.
Słuchasz Weszło FM.